Jeśli uważnie słuchaliśmy Księgi Rodzaju, to zostało wielokrotnie powiedziane, że kobieta miała być pomocą dla mężczyzny. No to zapytajmy, to kim była Ewa dla Adama? Stała się pomocą czy przeszkodą? Bo ostatecznie oboje zgrzeszyli. A ona jako pierwsza. Miała być pomocą, a stała się przeszkodą. Tak czy nie? W każdym małżeństwie jest podobny dylemat. Czy twoja żona to jest dla ciebie pomocą, czy przeszkodą? Czy jest błogosławieństwem, czy jest przekleństwem? Twoja żona, twój mąż. Kiedy człowiek rozezna, a najczęściej nie rozeznaje, ale kiedy rozezna i uzna w swoim sercu, że drugi człowiek jest przeszkodą, niekoniecznie do zbawienia, co robi? Oddala, porzuca, zostawia, zmienia na nowszy model. Tak jakby w kolejnym związku chodziło o coś innego, a chodzi dokładnie o to samo. Czy o coś innego chodzi w drugim małżeństwie? Czy nie o to samo, żeby kochać i być kochanym? W jakim sensie jest powiedziane w Księdze Rodzaju, że kobieta ma być pomocą? Nie, że ma być niewolnicą, służącą, nałożnicą, kurą domową. Nie, to nie w tym sensie jest to powiedziane. Otóż samotny człowiek nigdy nie wie, co to jest miłość. Dopiero w relacji z drugim człowiekiem uczy się kochać, czyli porzucać swój egoizm, wyrzekać się swojego egoizmu, przekraczać swoje uwarunkowania. W tym sensie zarówno kobieta dla mężczyzny, jak i mężczyzna dla kobiety jest pomocą. Nawet kiedy ci się sprzeciwia, może być pomocą. Jak interpretujesz waszą relację małżeńską? Pomoc czy przeszkoda? Błogosławieństwo czy przekleństwo? Chociaż macie ślub kościelny na przykład. Nawet nie hipotetycznie, ale można zakładać, że oboje dla siebie jesteście błogosławieństwem. Oboje dla siebie jesteście błogosławieństwem. Mężczyzna, kiedy Bóg przyprowadził do niego wszystkie istoty, on je ponazywał, a nazwać w języku biblijnym to znaczy określić naturę stworzenia, rzeczy, zjawiska. Więc ponazywał, określił naturę, ale jest wyraźnie powiedziane, że w żadnej z tych istot nie znalazł tego, czego de facto szukał. Nie znalazł tej pomocy. Zwierzę nie kocha, a tym bardziej martwa rzecz. Jak nie wierzysz, to przytul się do plazmy, jak wrócisz do domu i poczujesz. Co poczujesz? Chłód. Miłość jest tylko możliwa w Bogu, bo Bóg jest wspólnotą osób pomiędzy Bogiem a człowiekiem i pomiędzy ludźmi. I tylko w tych trzech przypadkach można mówić o miłości. A spójrzmy na relacje do dzieci. Czy twoje dzieci to jest błogosławieństwo czy przekleństwo? To jest pomoc czy przeszkoda? W czymkolwiek. W szczęściu, w odpoczynku, w modlitwie, w oglądaniu telewizji, w wakacjach, w planach życiowych. Twoje dzieci to jest błogosławieństwo czy przekleństwo? Pomoc czy przeszkoda? A twoi rodzice, którzy dali ci życie i cię wychowywali, to była pomoc czy przeszkoda? Jak to definiujesz? Jak to sobie określasz? Broń Boże, nie chcę odpowiadać za kogokolwiek z was. To każdy musi odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Kiedy pojawiła się kobieta po raz pierwszy w życiu mężczyzny, to on z radością mówi: ta jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. To jest niewiasta. Z mężczyzny została wzięta. I jest szczęśliwy. Nie miał wyboru, nie mógł sobie tej kobiety wybrać. To był taki przypadek, kiedy mężczyzna nie wybierał. Tylko została stworzona z myślą o nim. Bo wy macie taki, mieliście taki wybór. Tę kobietę, może inną. Może ten mężczyzna, może inny. A Adam, ten pierwszy mężczyzna, nie miał wyboru. Wyboru dokonał Bóg. A tak naprawdę, najgłębiej interpretując małżeństwo, to rzeczywiście w każdym przypadku wyboru dokonuje Bóg. Powołując tych dwoje do małżeństwa, nie innych, mógł skojarzyć innych, mógł powiązać innych, a powiązał was. I co ty na to? Po 5, 10, 30, 50 latach? Co ty na to, że Bóg tak was powiązał? Że was spotkał. To jest bardzo ważne pytanie, nie dlatego, że ja zadaję, tylko ono dotyka rdzenia problemu. Bo albo przyznajemy Bogu rację, albo mówimy: Pan Bóg się pomylił. I trzeba z tej opresji, z tej pomyłki jakoś ewakuować. No ale jak? I dlatego człowiek wymyślił rozwody. Właśnie dlatego. Padło pytanie w Ewangelii. I pytają najpierw faryzeusze. Czy wolno oddalać żonę z jakiegokolwiek powodu? Ciekawe, że te pytania pochodzą od mężczyzn, a nie od kobiet. Ale to odrębny problem. Jezus tłumaczy, a potem, kiedy są już w domu, uczniowie mówią: skoro tak się ma z żoną, to nie warto się żenić. No i proszą, żeby Jezus to jeszcze raz im wyjaśnił. Pytanie faryzeuszy jest pytaniem z zewnątrz wspólnoty wiary, a pytanie uczniów jest z wewnątrz, z wnętrza Kościoła. I są te pytania, które zadają ludzie niewierzący, ale nie mniej jest pytań zadawanych przez ludzi, którzy uważają się za wierzących albo są uznani za wierzących. Wolno czy nie wolno? Te słowa akurat weszły do liturgii sakramentu małżeństwa. Po każdej przysiędze Kościół mówi to samo. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Czyli nie może nadawać sobie prawa ani sobie, ani komuś. Aby rozwiązywać węzeł małżeński. To są rzeczy bardzo delikatne, mam tego świadomość, bardzo trudne, złożone, wielorako. Bo tu ocieramy się nie tylko o naukę o małżeństwie, ale także potem naukę o spowiedzi i o Eucharystii. Ponieważ albo droga jest otwarta, albo jest zamknięta. Do wspólnoty stołu eucharystycznego. Nie będziemy cytować statystyk. Statystyki są porażające. I statystyczne ujęcie tego problemu tak naprawdę nie rozwiązuje nam niczego. Ważne, żebyś zadał sobie takie pytanie. Człowiek, którego wybrałeś, to pomoc czy przeszkoda? I nie odpowiadaj za szybko, bo to będzie pozorna odpowiedź. Przemyśl to pytanie. Ta żona to błogosławieństwo czy przekleństwo? Zobacz, jeśli kogoś można kochać za coś, no bo są pewne powody, dla których można kochać człowieka. Jest młody, zdrowy, kreatywny, piękny, odpowiedzialny, dojrzały, decyzyjny. No można wymieniać tutaj dużo cech. Kochać człowieka mimo wszystko, czyli mimo wad, mimo błędów, to która miłość jest większa? Kiedy kochasz za coś, bo masz powody, czy kiedy kochasz mimo wszystko, która miłość jest większa? Dlatego ten człowiek, który wydaje się być przeszkodą, w istocie pomaga nam wzrastać, pomaga nam się wznosić. Czy może pomóc, o tak powiem. Może, jeżeli dokonujemy pewnego wysiłku, jeżeli chcemy faktycznie odczytać jego obecność jako pomoc. Która miłość jest większa? Kiedy rodzic kocha dziecko zdrowe, piękne, posłuszne i mądre, czy kiedy kocha dziecko krnąbrne, brzydkie, chore i jeszcze uparte, która miłość jest większa? I być może to dziecko, które uchodzi za przypadek szczególny, nazwijmy to, właśnie ono pozwala rodzicom się wznosić na wyższy poziom miłości. Kiedy to dziecko trzeba kochać mimo wszystko. W mojej wspólnocie jest małżeństwo, kiedyś o tym wspominałem, które ma 8 dzieci. Tym 8 dzieckiem jest dziecko z zespołem Downa, Michał Rafa. I rodzice jego powiedzieli mi, że wydawało nam się, że tych 7 dzieci już nauczyło nas rodzicielstwa, macierzyństwa, ojcostwa. nic bardziej mylnego, ponieważ przy tym dziecku żaden schemat nie działa. Zresztą w ogóle schemat nie działa przy jakimkolwiek przypadku, ale szczególnie, kiedy to dziecko jest chore i ma jeszcze oprócz tego jeszcze kilka innych chorób. I powiedzieli mi, że ten chłopiec, który rodził się Wielki Piątek zresztą, on ich nauczył najwięcej. Więcej niż tych 7 zdrowych dzieci. One pójdą i w zasadzie chyba już prawie wszystkie wyszły, a on zostanie. I codziennie będzie Wielki Piątek. Codziennie. Chore dziecko. Nie wykaże się dyplomem, nie skończy jakiejś wielkiej szkoły, nie usamodzielni się, nie założy rodziny, nie będzie księdzem. Wszystko zależy, jaką przyjmiemy optykę. Czy ten człowiek konkretny, którego dał mi Bóg, to jest błogosławieństwo, które mnie rozwija, czy to jest przeszkoda? No tak można zinterpretować, bo nie mogę pojechać na wczasy, bo nie mogę kupować sobie rzeczy, bo nie mogę konsumować, bo czegoś nie mogę. Wyraźnie usłyszeliśmy z Księgi Rodzaju, że pierwsza biblijna niewiasta pomyślana została przez Boga jako pomoc i była. Pozostali razem i musieli znaleźć się w raju utraconym, czyli na ziemi. I razem potem nieśli konsekwencje grzechu pierworodnego. A my po nich. Jeśli Kościół w egzultecie śpiewa o błogosławionej winie, skoro ją gładzi tak wielki odkupiciel i mówi szczęśliwa wina, skoro ją gładzi tak wielki odkupiciel i mówi to o grzechu pierworodnym, tak śpiewamy w egzultecie, to musimy po prostu zmienić naszą optykę, nasz sposób patrzenia na wszystko, że ten, którego uznajemy za przeszkodę, może być pomocą, a ten, który wydaje się taki pomocny, wcale nam nie pomaga. Nie musi nam pomagać. Dlatego zadaję sobie to pytanie i wam zadaję to samo pytanie. Czy ten drugi człowiek, czy ksiądz Michał na przykład dla mnie to jest błogosławieństwo czy przekleństwo? Czy organista to jest błogosławieństwo czy przekleństwo? Czy emeryt to jest błogosławieństwo czy przekleństwo? No takie są realia. Moje, twoje są inne. Czy te wnuki, nad którymi po prostu drżysz o ich przyszłość, to jest twoje błogosławieństwo czy przekleństwo? Jak ty to widzisz? Dlatego mamy patrzeć tak, jak to widzi Bóg. Bóg przeklął węża, a nie kobietę. To do niego powiedział, będziesz pełzał na brzuchu i proch będziesz jadł, dopóki nie wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty. Do węża to powiedział, nie do człowieka. Człowiekowi ogłosił dobrą nowinę. I mu powiedział, że go kocha mimo wszystko. Bo do grzechu pierworodnego nie musiałby kochać go mimo wszystko. nie było grzechu, była przyjaźń z Bogiem, człowiek był posłuszny, no i scenariusz miłości był prostszy. Nic, tylko kochać. Ale nagle sytuacja się skomplikowała, także Bogu, bo człowiek zgrzeszył. I wtedy Bóg pokazał coś, co zawsze w nim było, gotowość, zdolność kochania człowieka w grzechu, mimo grzechu. Zobacz, jak ważne przesłanie jest w tym czytaniu zawarte dzisiejszej niedzieli. I z całą szczerością spróbuj sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy drugi człowiek, kogo spotykasz, który jest w kręgu twojego życia, w środowisku, w którym żyjesz, w rodzinie, to pomoc czy przeszkoda?